Kochani, dzisiaj kończymy pierwszy tydzień naszego postu w Kościele. Mieliśmy tutaj w piątek wieczór też cudowne nabożeństwo. I chcę wam powiedzieć, że to jest dopiero początek czegoś, uważam, co Bóg chce uczynić w nas i w naszych sercach i w tym Kościele. I nie chciałbym, żebyśmy przez te następne dwa tygodnie rozpraszali się, ale pozwolili Bogu na to, żeby mógł do nas mówić. Ja dzisiaj podzielę się takim przykładem z Księgi Jeremiasza, przez który możemy się bardzo dużo nauczyć. Wiecie, Stary Testament pokazuje też Boga, Jego naturę, Jego drogi. Pokazuje to, jak Bóg prowadził i jakie miał serce dla swego ludu i co chciał uczynić dla niego. I też pokazywał zachowanie tego ludu. I kochani, ta historia, kiedy patrzymy na historię Izraela, szczególnie w Księdze Jeremiasza, ona jest bardzo pouczająca, dlatego że, a jednocześnie dla mnie bardzo smutna, dlatego że Bóg przemawiał do swego ludu wiele razy przez wiele lat i Izrael w konsekwencji tego poszedł na 70 lat do niewoli. Pomimo tego, że uważali, że wszystko jest okej. Otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza i chciałbym coś pokazać z drugiego rozdziału. Ja wierzę, że przez to słowo Bóg też może mówić do nas, do naszych serc. Pan przypominał swojemu ludowi, będę czytał od drugiego wiersza, drugi rozdział. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni. Ilu z Was przypomina sobie dzień, w którym Jezus Chrystus dotknął się Waszego życia i Jego miłość tak naprawdę dotknęła Was. I zwróćcie uwagę, jaka była odpowiedź naszych serc wtedy. Chodziłeś za mną po pustyni. Dalej Pan mówi tak, Izrael był poświęcony Panu. Był pierwocinami Jego plonów. Wszyscy, którzy Go kąsali, ściągali na siebie winę. Nieszczęście na nich spadało. Kochani, zwróćcie uwagę. Była miłość. Miłość do Pana. To było takie nastawienie serca, które mówiło Jezusowi: wszystko dla Ciebie, Panie. Jakkolwiek ma być, cokolwiek ma być dla Ciebie. I to było coś szczerego i prawdziwego. I znam wiele osób, którzy w tym czasie nic od siebie nie chcieli zrobić. O wszystko się pytali. Nawet o szczegóły. Jeśli coś się działo w ich życiu, natychmiast przychodzili do Jezusa i pytali się: Panie, co się dzieje? I Jezus odpowiadał. Słyszeli głos Pański. Nie chcieli mieć swojego życia, byli poświęceni i byli gotowi za Nim iść, nawet jeśli to były trudne miejsca pustynne, oddzielenia. Izrael był poświęcony Panu. Było poświęcenie, była miłość, było poświęcenie. I też była ochrona Pańska. A potem Bóg mówi tak, piąty wiersz. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie? Poszli za marnością i zmarnieli. Bóg tutaj mówi już do następnego pokolenia.
Pamiętamy, Bóg wyprowadził naród Izraela z Egiptu. Boża moc była, była Boża chwała, był sąd nad wrogiem. Kroczyli do ziemi obiecanej, do swojego dziedzictwa, które Bóg dla nich przygotował. Ale po drodze już bardzo szybko zaczęli szemrać, zaczęli narzekać, bo coś nie szło po ich myśli. A więc przyszły węże, zaczęły kąsać lud. Ludzie zaczęli umierać. Ci, którzy zbliżali się w czasie grzechu do miejsca, do przybytku pańskiego, zaczęli umierać. I Bóg powiedział, nie mogę być wśród was, bo poginiecie wszyscy. I powiedział tak, jakie zło znaleźli wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie. Poszli za marnością i zmarnieli sami. I dalej jest napisane tak, i nie mówili, gdzie jest teraz Pan? Gdzie jest ten Bóg, który taki, był taki żywy, obecny, manifestujący się? Gdzie On się podział? Przecież nie wyjechał na wakacje. Gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, który nas wiódł przez pustynię? Gdzie On jest? Stwierdzili, nie ma Go. Kochani, powiem wam coś. To jest subtelne, to co wróg czyni. On tak w subtelny sposób zwodzi człowieka, wierzącego też, że człowiek nawet nie zauważa, że już Boga nie widzi i nie ma, nie słyszy. To jest subtelne. To nie przychodzi z dnia na dzień. Wróg ma czas na to. To jest bardzo subtelna rzecz. Nie pytamy, gdzie jest Pan. Nie pytamy w naszym życiu. Mieliśmy coś, straciliśmy coś i nie pytamy, Boże, gdzie jesteś teraz? Jakie są tego konsekwencje? Zobaczmy, co Bóg dalej mówi. 11 wiersz. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Chcę wam coś powiedzieć. Jest mi nieraz wstyd za chrześcijan. I powiem wam dlaczego. Wiecie, gdzie jest najmniej rozwodów? W hinduizmie. A wiecie, gdzie jest najwięcej? W chrześcijaństwie. Czy tak powinno być? Wszak mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Widzicie, Boża chwała, która spoczywała na Bożym ludzie, chroniła ten lud. To była Boża obecność. I ona była widoczna w sposób fizyczny i oczami. I lud Boży zamienił to na coś, co nie pomaga. Zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. I dalej Bóg mówi tak w 13 wierszu. Dlaczego tak się stało? Mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili. A wykopali sobie dziurawe cysterny, które nie potrafią zatrzymać wody. Wiecie, Izrael budował sobie takie cysterny, w które były gromadzone woda do picia. Woda na wschodzie jest czymś cennym. Tylko widzicie, wodę jak stoi, to śmierdzi. A one jeszcze miały dziury, więc Oni to gromadzili, a to i tak wyciekało. I Bóg mówi tak, mnie źródło wód żywych opuścili. Ja ci zadam dzisiaj pytanie. Czy jest w tobie źródło żywej wody, z którego dziś możesz czerpać codziennie? Życie od Jezusa Chrystusa. Musisz stanąć sobie w prawdzie przed samym sobą i przed świętym Bogiem i powiedzieć, albo to mam, albo tego nie mam. A jeśli tego nie mam, to dlaczego? Widzicie, to jest coś subtelnego. To jest coś bardzo takiego subtelnego, że my dochodzimy do miejsca, w którym nawet nie zauważamy, że nie mam tego źródła. My myślimy, że mamy, ale życie pokazuje, że tak nie jest. Mnie źródło wód żywych opuścili, wykopali sobie cysterny, które dziurawe, które wody nie mogą zatrzymać. A potem Bóg mówi tak. Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego stał się łupem? A no właśnie. Stał się łupem dlatego, że opuścili źródło życia. Jeśli w twoim życiu wróg coś robi i ma takie prawo, że cię łupi, to musisz wiedzieć, dlaczego tak jest. Bo nie powinno tak być. I potem 17 wiersz mówi tak. Jeszcze w 15 mówi tak. Młode lwy ryczą na niego, obracają jego ziemię w pustynię, jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka. Przychodzi zamieszanie i ruina do życia. Wróg na dostęp i robi zniszczenie w życiu człowieka. Bo Bóg mówił, mój lud popełnił dwojakie zło, opuścili mnie i wykopali sobie cysterny. Wiecie, cysterna można by dzisiaj porównać. To jest religia. To jest religia, obłuda religijna. W tym nie ma życia, w tym jest śmierć duchowa. To jest taka iluzja, która przychodzi poprzez niestawanie w prawdzie przed świętym Bogiem, że wszystko jest w porządku. Chodzę do kościoła, jestem członkiem kościoła, modlę się od czasu do czasu, czytam słowo, nawet oddaję dziesięciny. A więc wszystko jest okej. I potem Bóg mówi tak w 17 wierszu. Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga? Co masz z tego, że udajesz się do Egiptu? I potem mówi tak. Karze cię twoja złość. Smaga cię twoje odstępstwo. Kochani, to jest, kiedy my opuszczamy, tracimy źródło żywej wody i nie chronimy tego źródła, nie czerpiemy z niego dzień w dzień, to powiem wam, co się dzieje. Stajemy się łupem. Wróg przychodzi i zaczyna siać zniszczenie w naszym życiu. A my staramy się czerpać zaspokojenie i ochronę w tym świecie. Czerpiemy, chcemy pomocy od ducha tego świata dla siebie, bo coś się źle dzieje. Bo często złościmy się, bo coś nie idzie po naszej myśli. A może jesteśmy smagani w duszy czy w ciele poprzez choroby i zawsze znajdziemy na to usprawiedliwienie. I nie pytamy, Boże, gdzie jesteś? Podzielę się z wami czymś. Byłem kiedyś świadkiem, kiedy tutaj w tym kościele, na nabożeństwie, na tym jednym z nabożeństw uzdrowieniowych, przyszła jedna osoba. Pierwszy raz przyszła do tego kościoła. Była na tyle szczera, że powiedziała, że ona nie jest pojednana dzisiaj z Bogiem. Żyje w grzechu i tak naprawdę dziś nie może jeszcze tego zastawić, nie będę wchodził w szczegóły, ale była szczera. Ja tylko powiedziałam, czy chciałabyś, żeby Jezus uporządkował twoje życie, czy chcesz Mu powierzyć swoją przyszłość? Ona mówi tak i proszę Go o uzdrowienie. Jezus ją uzdrowił. Pierwszy raz tu przyszła z ulicy. I to mi mówi, że dla Jezusa nie ma problemu z uzdrowieniem. Ale potem mi przyszła myśl. Osoba, która się przyznała, że żyje w grzechu. Ale miała na tyle szczerości i pokory, że przyznała się przed Panem i prosiła Go o przemianę życia. I tacy ludzie najłatwiej przyjmują uzdrowienie. A my się tutaj nieraz modlimy za ludzi chorych, wierzących od kilkunastu lat i nic. Jak myślicie, dlaczego? Nie zastanawialiście się nigdy dlaczego? A powinniśmy się zastanowić. Nasze myślenie jest takie, to właściwie nam się to powinno należeć, a nie ludziom z ulicy. A jest odwrotnie. Czy to coś nie mówi? To wszak my jesteśmy Jego ludem, a nie ci tam z ulicy, którzy żyją w grzechu. I oni to doświadczają, a tutaj nic się prawie nie dzieje. Każe cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką rzeczą, że opuściłaś Pana swojego Boga i nie ma u ciebie bojaźni przede mną. Coś wam powiem. Ojciec wychowuje swoje dziecko dla innych, którzy przychodzą z pokorą z czymś, okazuje im szczególną łaskę i miłosierdzie, ale swoje dziecko chce bardziej wychować w domu. Wychowanie polega na korekcie. Także jeśli masz swoje dziecko, to bardziej się troszczysz o nie, bo jesteś rodzicem, prawda? A jeśli przychodzi kolega czy koleżanka do twojego dziecka, twój stosunek do tej osoby jest inny, prawda, niż do twojego dziecka. Na twoim dziecku ci bardziej zależy, bo to jest twoje dziecko. Powinniśmy się zastanowić, dlaczego tak jest. Co dalej tu jest napisane? Dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc, nie chcę być niewolnicą. Kochani, ja wiem, że ten świat jest kolorowy i piękny i kusi każdego. Jezus też był kuszony. W Ewangeliach to jest napisane. A jednak wytrwał. Miał przy sobie uczni. I pamiętacie, co kiedyś powiedział? Wy wytrwaliście przy mnie w moich pokuszeniach. To ja dzisiaj przekazuję wam królestwo. Był kuszony, jak każdy z nas. Ale nie upadł. I kiedy się zastanawiam, dlaczego nie upadł, miał żywą więź z Ojcem. To było coś realnego poprzez Ducha Bożego. I jego życie było dla Ojca i było wypełnieniem woli Ojca. I to go chroniło. Nie chcę być niewolnicą. Wiecie, to mówi tak. Tak mówi dziecko. Chcę prowadzić swoje życie. Mam najlepszy plan. Przestaje słuchać rodziców. Uważa, że jest mądrzejsze. Ten świat mówi tak. No już dojrzałeś, możesz postępować jak chcesz. Oczywiście każdy z nas może żyć jak chce. Dzisiaj słyszę, że 13-latki, 14-latki, oni już myślą, że oni są już dojrzali. I buntują się. A potem w 27 wierszu drugiej części mówią tak. Odwrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią, powstań i wybaw nas. Kochani, posłuchajcie mnie. Ja wiem, że Bóg jest miłością. Ja miałem osobiste spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Więc ja wiem, że to, co jest napisane, ja doświadczyłem tego osobiście, co to znaczy. Ale Bóg jest Bogiem suwerennym i nie pozwoli z siebie kpić i robić sobie żartów z Niego. Dwudziesty dziewiąty i trzydziesty wiersz. Czemu spieracie się ze mną? Odstąpiliście ode mnie, mówi Pan. Na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia. A potem jest coś, co jest straszne w moich oczach. Wasz miecz pożar waszych proroków. Jezus to wytknął. I myślę, że dużo nie brakowało, że w tym momencie by go ukatrupili za to. Bo powiedział tak, mój ojciec posyłał do was swoje sługi, którzy was napominali, mówili, wyście nic z tym nie zrobili i pozabijaliście ich. Pójdźmy dalej troszkę. Trzeci rozdział. Będę 19 wiersz. Zobaczmy pragnienie Boga. Ja wprawdzie myślałem, jakżebym chciał uznać Cię za syna i dać Ci w dziedzictwo ziemię uroczą. Najpiękniejszy klejnot narodów. I myślałam, że będziecie do mnie wołać mój ojcze i nie odwrócicie się ode mnie. Lecz jak kobieta zdradza swego kochanka, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela. Widzicie, Bóg miał pragnienie. I co było jego pragnieniem? Błogosławić swój lud. I cieszyć się jego pomyślnością. Myślałam, że będziecie na mnie wołać mój ojcze. Bóg pragnie więzi. Bóg pragnie więzi. Jako ojciec pragnie więzi z tobą, jako z synem i z córką. Tej bliskiej i osobistej. Po to, żeby cię błogosławić, a nie żeby cię tłamsić. Czwarty rozdział. Jeżeli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. A jeżeli usuniesz swe obrzydliwości sprzed moich oblicza, nie będziesz się tułał. Wiecie, kto się tuła? Kto to jest tułacz? To jest buntownik, który opuszcza dom ojca, bo ma najlepszy plan dla swojego życia. I wtedy zaczyna doświadczać różnych złych rzeczy i potem czuje się jak sierota i zachowuje się jak żebrak. To jest tułacz. Potrzebujesz zadać sobie pytanie dzisiaj w swoim sercu i stanąć w prawdzie, jak ja siebie dzisiaj widzę. Może ja jestem dzisiaj takim tułaczem. Kochani, jest coś takiego bardzo niebezpiecznego z Bogiem. I powiem wam, na czym to polega. Bóg będzie mówił, jeśli nic z tym nie zrobisz, zostawi cię. I przestanie w ogóle już mówić do ciebie. Pójdziesz za uporem swego serca i Bóg pozwoli ci na to. I to też jest zapisane w Słowie. A więc Bóg mówi, zawróć do mnie. Usuń swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza. A nie będziesz się tułał już. Bóg czeka. Kochani, bunt zawsze prowadzi do sieroctwa i do żebractwa. Ktoś, kto ma więź z ojcem, nawet ziemskie dziecko, które ma więź ze swoim ojcem, właściwą więź, nigdy nie będzie się zachowywać jak żebrak przed ojcem. Zawsze może przyjść i poprosić i zawsze otrzyma. I ma pewność. Nie czuje się jak żebrak. Nie czuje się jak sierota. Mam ojca. W sferze duchowej jest identycznie. Werset 4. Obrzeźcie się dla Pana i usuńcie nieobrzeski waszych serc. Wiecie, dlaczego to wszystko tak jest? Serce jest nieobrzezane. Jest wiedza w głowie. Jest religia, ale nie ma obrzezanego serca. Wiecie, co to jest obrzezanie? To jest nóż, który jedzie po ciele, po sercu. To boli. Obrzeźcie się dla Pana. Aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił. Kochani, zbyt wielu wierzących, zbyt wiele Bożych dzieci jest smaganych naprawdę w swoim życiu. I jest zadziwiającą rzeczą. Oni nie pytają Boga, co się dzieje. Oni zawsze znajdują usprawiedliwienie. Zadziwia mnie to. I powiem wam, często się zastanawiałem, Boże, dlaczego tak jest? Przecież tutaj jest odpowiedź na każdy problem. Przecież to jest takie proste. Przecież dałeś swoje słowo. Dałeś nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. To dlaczego tak jest? Powiem wam dlaczego. Odstępstwo od Pana. Dlatego. Piąty rozdział. Może jeszcze z czwartego. 14 wiersz. Bóg mówił do swojego ludu tak: obmyj ze zła swoje serce, Jeruzalem, abyś było wybawione. Obmyj ze zła. Powiem wam, jest dosyć krwi Jezusa, żeby Jego krew obmyła każde serce każdego człowieka na tej ziemi. Wystarczy dla każdego. Ale to się nie staje automatycznie. Są pewne warunki. Osiemnasty wiersz. Twoje postępowanie i Twoje uczynki zgotowały Ci to. Twoja złość to sprawia, że jest gorzko i że to godzi w Twoje serce. Wiecie, kiedy najbardziej się złościmy? Kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Natychmiast mały Hitlerek wychodzi z nas. Bo coś nie idzie po naszej myśli. Piąty rozdział. Druga część. Czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy? Ja przebaczę mu. Czy szukasz prawdy o sobie, o królestwie? Prawda jest osobą. Prawda to Jezus. W piątym rozdziale, trzeci wiersz. Jeremiasz skarży się przed Bogiem i mówi tak: Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Odpowiedź mi: tak, są nakierowane. Ty ich smagasz, oni nie czują bólu. Ty ich wytracasz, oni nie przyjmują karcenia. Uczynili swoje oblicze twardsze niż skała. A my mówimy: to diabeł. Bez wątpienia wiele dzieł jest diabelskich. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Ale Kościele, chcę Ci coś powiedzieć. Diabeł w cudzysłowie nie może kiwnąć palcem w bucie bez Bożego przyzwolenia. Jeszcze raz to powtórzę. Bez Bożego przyzwolenia diabeł nawet palcem w bucie nie może kiwnąć. Więc jeśli takie rzeczy są, zatrzymaj się. Ty ich smagasz, oni nie czują bólu. Wiecie, że można się przyzwyczaić do bólu? Może się wam wydaje to dziwne, ale można. Że to już jest taki stały stan. Ty ich wytracasz, oni nie przyjmują tego. Po prostu są ślepi i głusi. Nie chcą się nawrócić. Przeczytajmy 21 wiersz. Słuchajcie tego ludu głupi i nierozumny. Wy, którzy macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Czy nie ma u was bojaźni przede mną? Nie drżycie przed moim obliczem? Dziesiąty wiersz szóstego rozdziału mówi tak. I znowu Jeremiasz mówi do Boga: do kogo mam przemówić, kogo mam przestrzec, aby słuchali? To ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny i nie mają w nim upodobania. A więc oni nie byli w stanie usłyszeć. Dlaczego? Mieli nieobrzezane ucho, jest napisane. Czyli oni, widzisz, możesz słuchać Słowa Bożego i możesz nigdy nie usłyszeć, co Bóg do ciebie chce powiedzieć. Powodem tego jest nieobrzezane ucho, czyli ucho, które nie słyszy Boga. Ale w Kościele potrzebujemy zrozumieć taką rzecz. Jeśli narodziłeś się z Boga, to Bóg Ojciec uzdolnił cię do tego, żebyś słyszał Jego głos. Tutaj nie ma żadnych wymówek. Każde nowe narodzone dziecko jest uzdolnione, że może słyszeć Boży głos i powinien uczyć się rozwijać to. Bóg zawsze mówi do ducha naszego, do serca. A więc jeśli twoje serce nie będzie obrzezane, to nie będziesz słyszał. Będziesz słuchał i nie usłyszysz. Wiecie, w jaki sposób przychodzi obrzezanie serca? Poprzez prawdziwą pokutę i nawrócenie. Innej drogi nie ma. Oczywiście to jest łaska od Pana. Do tego za chwilę dojdziemy. Kochani, prawda jest taka, że jeśli nie słyszymy Boga, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego? Kiedyś były proroctwa, teraz nie ma. Co, Bóg zabrał dary? Nie, dary są. Ale Duch Święty przestał z tym przychodzić. Można się przyzwyczaić i w końcu mieć taką teologię. To było dla pierwszego Kościoła. Można mieć taką teologię, głupią i niebiblijną. Można się przyzwyczaić, że obecności Boga nie ma. Można się przyzwyczaić i nawet nie pytać: Panie, gdzie jesteś? Można się przyzwyczaić i tak żyć. Zadam ci pytanie. Wiecie, to jest może tragiczne, ale ja przez ponad 27 lat już strzegę w swoim życiu jednej rzeczy. Staram się to robić za wszelką możliwą cenę. Dbam, czy On jest we mnie, czy nie. Jestem gotów zapłacić każdą cenę, żeby nie stracić Jego żywej, realnej obecności w moim życiu. Wszystko inne, co robię, jest tylko dodatkiem. Mi nie zależy na służbie, nie zależy na tym, żeby być pastorem Kościoła. To jest ostatnia rzecz, którą chciałem w swoim życiu. I powiem wam, już nieraz prosiłem Pana, żeby mnie zwolnił z tej służby. Na razie mnie nie zwolnił. Kochani, kiedy żyjemy w kłamstwie, w zakłamaniu, w takiej obłudzie, wydaje nam się wtedy tak, wszystko jest okej. Nosimy maski. Najczęściej w Kościele. Tak naprawdę możemy nie rozumieć, czym jest łaska. Kochani, posłuchajcie mnie. Łaska nigdy nie toleruje buntu, niezależności ani żadnego grzechu. Nigdy. Łaska jest Bożym darem. To jest Boża moc. To jest objawienie Jezusa Chrystusa. I ona przyszła do grzeszników, ale do uniżonych i pokornych. I kiedy popatrzysz na Jezusa w czterech Ewangeliach, to zobaczysz jedną zasadę. Wszyscy ci, którzy przychodzili do Niego z właściwą postawą serca, zawsze otrzymywali. Zawsze. Cokolwiek to miało być. Ale przecież nie wszystkich uzdrowił. I wytknął to obłudnikom religijnym. I powiedział tak: wiele wdów było w Izraelu za czasach Eliasza. Do żadnej z nich Bóg nie posłał. I oni się wkurzyli na to, jak to słyszeli. Powiedział: wielu było trędowatych w tym czasie w Izraelu. Nikt z nich nie został uzdrowiony. Tylko Naaman Syryjczyk. My potrzebujemy nauczyć się słyszeć Boga. Bóg nie ma względu na osobę, ale potrzeba właściwej postawy serca. Kochani, wielu jest smaganych naprawdę. W swoich okolicznościach mają zawsze usprawiedliwienie. Wiecie, skąd to usprawiedliwienie przychodzi? Od ducha tego świata. My mamy zadziwiającą zdolność do usprawiedliwiania siebie i wybielania. Zadziwiającą zdolność do tego mamy. Ale trudno nam stanąć w prawdzie przed świętym Bogiem i powiedzieć: Panie, buntuję się przeciwko Tobie. Jestem niezależny. Jestem Ci nieposłuszny. I tak dalej, i tak dalej. Słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. Kochani, może niech to będzie taki czas, za 6 minut skończymy pierwszy tydzień postu. Pozostaje nam jeszcze 2 tygodnie. Spróbuj go dobrze wykorzystać dla siebie. Zadawaj sobie pewne pytania. Dlaczego spotyka cię to i to? Dlaczego doświadczasz tego i tego? Co się dzieje? Szukaj Bożego oblicza i zadawaj Mu pytania. Widzicie, Bóg nie nagradza wszystkich. Pomimo tego, że mówi: nie mam względu na osobę. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają i którzy są gotowi zapłacić cenę, żeby Go znaleźć. I może Ci się wydawać, że to nie jest sprawiedliwe. Nieprawda. Bóg jest w doskonały sposób sprawiedliwy. Jeśli tak myślisz, to źle myślisz, to nie myślisz w Boży sposób. Bóg jest doskonałą sprawiedliwością. I jest doskonałym, kochającym nas Ojcem. Ale może warto sobie zadać pytanie, na razie indywidualnie: gdzie jesteś, Panie? Gdzie jesteś w moim życiu? Wiecie, Bóg kiedyś mówił: gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu. Albo: gdy każę szarańcze, by objadła ziemię. Albo: gdy ześlę zarazę na mój lud. Po co Bóg do tego dopuszczał? Powiem wam po co. Z miłości do nich. Żeby się upamiętali i wrócili. Ja potrzebowałam sporo lat, żeby zrozumieć, że Boże karcenie, w tym objawia się Jego miłość do mnie. Potrzebowałam sporo lat na to, żeby to zrozumieć. Wiecie dlaczego? Bo w domu jako dziecko byłem zbyt często bity. i czułem się pokrzywdzony i że to było niesprawiedliwe. Więc kiedy coś takiego przychodzi, jestem Bogu wdzięczny, bo to oznacza, że się mną interesuje i że Mu zależy na mnie. Więc jestem Mu wdzięczny za to. Nie narzekam, nie wierzgam. Gdy zamknę niebiosa, takich nie będzie deszczu. Wiecie, deszcz jest symbolem Jego obecności, błogosławieństwa tak naprawdę. Gdy każe szarańcze, bo objadła ziemię. Wiecie, znam ludzi, którzy tyrają od rana do wieczora. I co z tego? Ale znam też takich, którzy nie pracują zbyt długo i są błogosławieni. Kiedy ześlę zarazę na mój lud, wiecie, o czym tu jest mowa? O chorobach. O chorobach po prostu. I ukorzy się mój lud. Wiecie, co to znaczy ukorzyć się? Zapłakać nad sobą. To jest zrezygnować z buntu, zgiąć swój kark, uniżyć się, stanąć w prawdzie. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić. Zadam Ci pytanie, czy należysz do Jego ludu? Czy jesteś Jego ludem, Kościele? Czy jesteś nazwany Jego imieniem? Jeśli tak, i ukorzy się mój lud, i będą się modlić i szukać mego oblicza, czyli szukać obecności Jego, tej żywej, realnej, i odwrócą się od swoich złych dróg. To powiedział, wysłucham z niebios, odpuszczę grzechy, uzdrowię ziemię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Chcemy widzieć więcej odpowiedzi od Boga? Tak czy nie? Zróbmy to, co On mówi. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Powiem Wam, to słowo jest bardzo proste. Słowo Boga jest bardzo proste. Jest tak proste, że prości rybacy zrozumieli je. Oni nie musieli studiów kończyć teologicznych żadnych. Oni po prostu byli z Jezusem. My nieraz przekręcamy to wszystko. Jesteśmy wybiórczy. Chcemy wyłapać tylko to, co głaszcze naszą duszę. Chcę przygłaskać, żebyśmy się lepiej poczuli. Nie możemy tak robić. Powstańmy, będziemy się modlić przez chwilę. Ojcze, wybacz nam. Panie, wybacz, Panie, nam, że my nie mamy takich uszu do słuchania. Pomimo tego, że w Tobie to jest dostępne. Panie, prosimy Cię, żebyś wybaczył nam, Panie, wszelki błąd i zakłamanie. Panie, wybacz nam, Panie, że chodzimy własnymi drogami, a nie Twoimi. A potem usprawiedliwiamy się, kiedy Ty próbujesz skorygować nasze życie. I Panie, wynajdujemy różne wymówki i różne usprawiedliwienia. Panie, w ten sposób kłamstwo czynimy schronieniem dla siebie i ponosimy tego konsekwencje. A tą konsekwencją, Panie, to jest duchowa śmierć. Ojcze, prosimy Cię, żebyś nam to wybaczył. Panie, weź taki nóż i obrzeż nasze serce, Panie, głęboko. Panie, tak głęboko, żebyśmy nigdy tego nie zapomnieli. I proszę Cię, Ojcze, żebyś usunął, Panie, z naszych serc, Panie, wszelkie korzenie zła, buntu i niezależności. Panie, weź nasze serca, Ojcze, w swoje ręce i skieruj je ku sobie, tak jak mówi Twoje słowo. Panie, i modlę się też o taką jedność, Panie, dla nas tutaj w tym. Widzisz, jeśli jako członek tego Kościoła nie utożsamiasz się z grzechami, to powiem Ci, prawdopodobnie Twoje serce nie jest w tym miejscu. Kochani, grzech kogokolwiek z nas nie jest prywatną rzeczą w Kościele. Musimy to zrozumieć. I to powinno nas doprowadzić do życia w bojaźni Pańskiej. Przed Bogiem się nic nie ukryje. On i tak wszystko wie. Musisz mieć świadomość. Twój czy mój grzech będzie miał wpływ na to ciało, że to ciało będzie chore. A chore ciało nie jest w stanie służyć Bogu dobrze. Grzech w Kościele nie jest prywatną rzeczą. To dotyka prywatnie człowieka, to się zgadza. Ale to ma wpływ. Wiecie, co zrobił Jozue, kiedy przegrał pierwszą bitwę? Padł przed Panem i pytał się: Boże, dlaczego? I Bóg wskazał człowieka, który zgrzeszył. I grzech tego człowieka sprawił, że cały Izrael przegrał. I wielu ludzi poginęło z tego powodu, bo jeden człowiek się złakomił na coś. Na kasę. Widzicie, w pierwszym kościele też jest taka historia. Ananiasz i Safira. Nie trzeba daleko szukać. Kochani, niech ten czas tego postu, który mam jeszcze przed sobą, będzie takim czasem stawania w prawdzie przed świętym Bogiem. Zastanawiania się, rozważania, refleksji, weryfikowania swego życia, swoich priorytetów, swoich postaw, swoich decyzji, wszelkich planów. Powiem Ci, jeśli Twoje plany nie są w Nim, to jesteś zbuntowany i niezależny. Kochani, posłuchajcie mnie. Nie opłaca się żyć poza Królestwem. Wiesz dlaczego? Bo tam jesteś zdany na siebie. Bo tam jesteś zdany tylko na siebie. Nie masz ochrony Bożej. I wróg będzie miał dostęp do Twojego życia. Więc nie opłaca się żyć poza Królestwem. Ojcze, niech ten przyszły tydzień, Panie, Mów, Ojcze, do nas. Panie, weryfikuj, Panie, nasze życie. Duchu Święty, Ty, który jesteś tym, który przekonuje, Panie, o grzechu. Przyjdź z prawdą, Panie, do każdego z nas. Panie, daj łaskę tym, którzy zgodzą się, Panie, żeby mieli obrzezane serce. Daj im łaskę, Ojcze. Panie, daj łaskę tym, którzy zdecydują się, Panie, wrócić do Ciebie. Poddać się na nowo Twojemu, Panie, pod Twoją rękę. Ojcze, proszę Ciebie o to przez Jezusa, Twego Syna. Amen. Amen.